zabawy dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
Witam serdecznie najmłodszych słuchaczy z Radia Zachód. W studiu są dzisiaj ze mną dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 w Sulechowie. Kto to taki?
Nikola.
Cześć, tu Janek.
Kacper.
Cześć, jestem Antek.
Z dziećmi przyjechała do studia Radia Zachód pani Sylwia Bączkiewicz. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Oczywiście od razu podziękujemy rodzicom za to, że...
Zdecydowanie, dziękujemy rodzicom, tak, że dzisiaj stali tak wcześnie rano w ten przepiękny sobotni poranek i przywieźli swoje pociechy tutaj, żeby dzieci mogły uczestniczyć w nagraniu audycji.
Gościem specjalnym w dzisiejszym wydaniu audycji jest pani Marta Jermaczek-Sitak. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Która przyszła w towarzystwie przystojnego Tymo. Jest z nami tutaj. Cześć, Tymo.
Powiesz cześć.
Cześć, powiedział Tymo, cześć. Pani Marta jest ekolożką i edukatorką przyrodniczą. I właśnie dzisiaj na temat ekologii, przyrody będziemy rozmawiać. Myślę, że dla pani to jest bardzo ważny temat, podobnie jak dla każdego człowieka powinien być.
No tak, tak też myślę.
Do tematu wprowadzi nas Antoś pięknym wierszem. Proszę bardzo.
Ekologia, mądre słowo. A co znaczy powiedz słowo? Sowa chwilę pomyślała i odpowiedź taką dała. To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach. Mówiąc krótko w paru zdaniach, o wzajemnych powiązaniach między nami, bo to wszystko to jest nasze środowisko. Masz je chronić i szanować, powiedziała mądra sowa.
O ekologii uczycie się w szkole?
Tak.
Kacper?
Tak, uczymy się na przyrodzie.
A jak się uczyć o przyrodzie, o ekologii, pani Marto?
O przyrodzie i ekologii najlepiej się uczyć z przyrody właśnie, bo to najlepiej sama przyroda nam pokazuje właśnie te wzajemne powiązania, to, że jesteśmy jej częścią. I owszem, można różne informacje znaleźć w książkach, w podręcznikach, w internecie, w encyklopediach, ale tak naprawdę najlepiej pójść do lasu, pójść w teren i samemu na własne oczy i uszy się przekonać.
Czy bywa tak, że macie okazję wyjść do lasu, Jan?
No, czasami się zdarza, na przykład na jakąś wycieczkę rowerową, ale też no, nie zawsze, bo w weekendy, a tak to nie ma czasu najczęściej.
Pani Sylwio, tak jest? Nie ma czasu?
No tu się
dotknąć
nie...
przyrody?
Tu się nie zgadzam, bo Jasiu chyba zapomniał, że nie tak dawno, bo w maju zorganizowaliśmy taki nietypowy dzień mamy. Zaprosiliśmy nasze mamy, ale również tatusiowie chętnie przybyli na to spotkanie. Spotkaliśmy się na takich warsztatach właśnie ekologicznych przy współudziale Lasów Państwowych z Sulechowa. I dzieci uczestniczyły w takich warsztatach. Pani z nadleśnictwa zabrała dzieci właśnie, tak jak pani Marta mówi, w teren. I dzieci miały okazję poznawać różne drzewa, rośliny, a potem z tego, co dzieci przyniosły z lasu, z różnych szyszek, gałązek, listków, przygotowały piękne prace. Naprawdę prace były niepowtarzalne. Zresztą pani Marta opowiadała nam już kiedyś podczas audycji, bo miałyśmy okazję się spotkać tutaj z dziećmi, że właśnie takie prace wykonywane z takich darów natury chyba są najpiękniejsze, prawda? Zgodzi się pani ze mną?
Jak najbardziej.
Mhm. Posłuchajcie, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak przyroda wpływa na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie? Nikola, miałaś kiedyś jakiś taki pomysł na odpowiedź na to pytanie?
Jak przyroda działa, to...
Czy ona wpływa na nasze zdrowie w jakiś sposób?
Wpływa, lepiej się śpi na przykład, jak jest lepiej.
Jak przyroda jest taka... przyjazna nam, tak?
Jak nie ma śmieci na przykład.
O, jak nie ma śmieci. Antek, masz
bardziej
jakieś...
jest ważne nie bolenie głowy, ponieważ przez to śmiecenie jest wysokie albo niskie ciśnienie.
Aha, i nie bolenie głowy jest ważne. A bywa tak, że boli was głowa?
Mnie bardzo często.
Aha, ale to...
przy niskim ciśnieniu.
Ach, w ten sposób, no. No, czyli...
mnie boli, jak za dużo przy komputerze siedzę.
Mnie też.
To może być jakaś przyczyna.
Kacper, a ty jak myślisz, czy czujesz, że jakoś przyroda na ciebie wpływa?
Tak.
A jak to czujesz? Tak myślisz, że to jakoś tak, ona tak przychodzi i mówi, a Kacper, będę teraz na ciebie wpływała? Czy jak wychodzisz z domu, to coś, to masz jakieś takie wrażenie, że ona oddziałuje na ciebie? Janek.
No, czuję się takie jakby zawsze świeższe powietrze, jak się trochę wyjdzie na dwór. Nawet jeśli w pokoju się wietrzy, to zawsze na zewnątrz jest trochę przyjemniej chyba. To tak myślę.
A ja uwielbiam, jak mam otwarte okno, szczególnie taką letnią porą i te ptaki tak pięknie śpiewają. I to nic, że mnie rano budzą. Gdzieś tam słychać rechot żab i to jest takie rzeczywiście przyjemne, że od razu człowiek tak jakoś tak jest rzeźki, od razu chce wstawać rano do pracy.
Ale pani Marta też wspomniała o tym, że jak nie jest w porządku w tej przyrodzie, to chorujemy po prostu.
No tak, oczywiście. To znaczy przyroda jest nam po prostu niezbędna do życia i rozwoju i to nie jest tylko kwestia świeższego powietrza niż w pokoju, tak? Ale po prostu bez przyrody byśmy nie żyli. Przyroda to jest na przykład czysta woda, która nam jest niezbędna do picia, czy to są na przykład pszczoły, które zapylają rośliny, które są naszym jedzeniem i jeżeli zniszczymy przyrodę, jeżeli nie będzie przyrody, to po prostu nie będzie nas. A zanieczyszczona przyroda, zanieczyszczona woda, powietrze, wszechobecne, szkodliwe związki chemiczne, to są po prostu choroby.
Dzieci, czy często słyszycie od swoich rodziców nie jedz tego, bo to jest niezdrowe, albo zrób to, bo to jest zdrowe?
No ja akurat często słyszę, bo tata mówi, że w tych chipsach właśnie to jest tyle chemii, że lepiej tego nie jeść. Tak samo jak z tymi zupkami chińskimi.
Mhm. Czyli musimy zwracać uwagę na to,
Co jemy, czym oddychamy, gdzie żyjemy.
Ale czy na wszystko mamy wpływ, pani Marto? W sensie, no to co jemy i no to mamy wpływ, ale na to co oddychamy, no to już nie za bardzo.
No
chyba,
to zależy,
nie?
Możemy na przykład się gdzieś przeprowadzić. To już jest wpływ mniejszy, prawda? Mamy taki wpływ, że nie możemy zwracać uwagę też na to, jak żyjemy na co dzień. Gdyby połowa z nas wycofała się z jeżdżenia samochodami nawet na niewielki kawałek, 5 kilometrów do pracy, a jechała na przykład rowerem, to powietrze w mieście byłoby znacznie czystsze.
Ale zdarza się tak, że rzeczywiście chorujemy i to bardzo. I dzisiaj chcemy już za chwileczkę powiedzieć o takim bardzo ciężkim przypadku choroby u waszego kolegi, który jest zaledwie rok starszy od was, Jaś Mieszkieło, który jest zawodnikiem Flesza Świdnicy. I chcemy was zaprosić na taki szczególny turniej szermierczy, który się odbędzie w przyszły wtorek o godzinie 17, ale o szczegółach powie nam pan Mirosław Księżyk, który jest trenerem szermierki i trenerem właśnie Jasia. Witamy bardzo serdecznie. Czy jesteśmy już na linii? Halo, halo.
Tak, dzień dobry.
Witamy
panie
Mirosławie bardzo serdecznie. Proszę nam opowiedzieć o szczegółach, które związane są z wyjątkowym zgromadzeniem szermierzy zielonogórskich i nie tylko.
Dzień dobry państwu jeszcze raz. Chodzi o to, że robimy turniej szermiercze, bardziej charytatywny, jeżeli chodzi o właśnie zebranie funduszy na chorobę Janka, który jest zawodnikiem, tak jak pani już powiedziała wcześniej, Flesza Świdnica, który niedawno został zdiagnozowany, bardzo poważna choroba i potrzebuje wsparcia finansowego. Robimy ten turniej we wtorek o godzinie 17 w Dżonkowie. Tam będą startować dzieci i młodzież i odboje nawet. Chodzi o zebranie jak największej sumy pieniędzy. Oczywiście nie będzie to jakieś zbiórka do puszek, tylko po prostu będą ulotki, gdzie na fundację odpowiednią, Fundację Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym, Kawałek Nieba, będziemy po prostu pieniądze tam przelewać, nie? Żadnych gotówkowych nie będziemy brać i po prostu można, zapraszam wszystkich chętnych do obejrzenia takiego turnieju. Jeżeli ktoś by nie mógł, to mógłby zobaczyć na stronie internetowej ZKS Żonków bądź Flesz Świdnica. Są tam dokładnie prośba o wsparcie jego taty. Jestem trenerem, także poruszyła nas to historia bardzo mocno i dlatego bardzo szybko robimy taki turniej, żeby wspomóc Janka.
Janek jest szermierzem i walczy na planszy, tak? Na szpady.
Tak,
mówię, że
na planszy.
I na planszy, tak? Bo tutaj nie wiem, co wiemy o szermierce. Wiecie coś o szermierce? Nie za bardzo. Czyli to polega na tym, że zawodnik wychodzi na planszę
i walczy z przeciwnikiem, który jest po drugiej stronie planszy. Są trzy rodzaje broni, szpada, szabla i floret. Będziemy walczyć wszyscy w szpadzie.
A Anto, chciałeś o coś zapytać?
No, tam trzeba trafić taki punkt też, że...
Tak, jeżeli chodzi o szpadę właśnie, tą broń, którą będziemy walczyć, to całym polem trafienia jest cały przeciwnik, czyli można nawet trafić i to w rękę, i to można w stopę trafić i jest zaliczone trafienie. Jeżeli chodzi o inne bronie, są tam faktycznie wyznaczone pola do trafienia ważnego.
Jaś jest mistrzem świata już w...
Nie, nie, jeszcze nie, ale bardzo dobrze zapowiadającym się tak. zawodnikiem, no.
Także myślę, że teraz możemy sobie wyobrazić, że Jaś stanął na planszy naprzeciwko swojej choroby i walczy z nią.
No i mam nadzieję, że wygra tą najważniejszą walkę w swoim życiu, bo jest to bardzo niebezpieczna choroba.
Dziękujemy panie Mirosławie za to szczególne zaproszenie. My sobie zapamiętamy i wszystkich słuchaczy bardzo prosimy o zapamiętanie daty. W przyszły wtorek to jest, jaka to będzie? 19, tak? 19 czerwca, godzina 17 w Dżonkowie, w hali Szermierczej, tak? Panie Mirosławie? Halo? A pan już się rozłączył, ale na pewno będą tam drogowskazy i będziemy mogli łatwo trafić. Myślę, że nasza dzisiejsza opowieść o ekologii i tym, jak z przyrodą się zaprzyjaźniać, może nas uchroni w przyszłości przed jakimiś niebezpieczeństwami. Tymczasem trzymamy kciuki za Jasia.
Bardzo mocno trzymamy kciuki.
Trzymamy bardzo mocno kciuki za Jasia. Będziemy we wtorek na tym szermierczym turnieju. Opowiadamy dalej o ekologii.
No to wracamy w takim razie do naszych tematów ekologicznych. Jak sądzicie, czy wy się czujecie tacy ekologiczni? Czy możecie powiedzieć, że jesteście z ekologią za pan brat? Że dbacie o to środowisko w jakiś sposób? Sprzyjacie temu środowisku, Janku?
Ja się staram, ale myślę, że no nie zawsze jestem jakoś bardzo super ekologiczny. Najprostszym przykładem to jest, że segreguję śmieci.
Czyli to jest takie działanie proekologiczne, tak? Czyli, no ale na przykład jak idziesz wyrzucić śmieci, to wiesz, do którego pojemnika co wrzucić na przykład? Bo co to znaczy segregacja śmieci w ogóle?
Że po prostu na przykład szkło można przerobić na nowe butelki, przez to szkło się wrzuca do pojemnika dla szkła, żeby można było łatwiej przerobić na te nowe butelki.
Żeby tak nie grzebać za bardzo w tym śmietniku. Pani Marto, a uważa pani, że to segregowanie śmieci to ma jakiś sens?
Ja myślę, że ma sens, ale jeżeli zajmujemy się tym zarówno my, czyli na poziomie tego kosza, a później tych dużych pojemników, tak, które stoją przed domem, ale jeżeli później rzeczywiście te śmieci są odpowiednio na kolejnych poziomach segregowane i przetwarzane, a nie podpalane, jak to niestety ostatnio miało miejsce, to jest moim zdaniem to, co się dzieje, to jest zbrodnia na nas wszystkich, ale no tak jest, prawda? Słyszeliśmy o ostatnio płonących wysypiskach śmieci, które miały być podobno właśnie, to miały być śmieci do segregacji. Natomiast myślę, że nie powinno nas to zrażać i jak najbardziej segregować warto, a przede wszystkim nie produkować nowych śmieci.
Kolejny przykład ekologicznego postępowania, Kacper? Na przykład?
Zawsze jak myję zęby, to wyłączam wodę, jak już nabiorę.
Aha, tylko sobie tak do kubeczka albo zmoczysz szczoteczkę i w ten sposób oszczędzamy wodę. Antek?
Na przykład
twoja postawa proekologiczna.
Najlepiej używać dwóch stron kartki papieru lub do pisania lub do rysowania. W ten sposób chronimy drzewa i papier i nie wycinamy aż tak dużo drzew i wytwarzamy mniej śmieci.
Czy ja jestem ekologiczna? Pani Sylwio, pani jest najbliżej mnie.
Zdecydowanie. Stara kartka z kalendarza wykorzystana na jakieś drobne notatki.
Tak, tak zawsze robię.
Ja też tak robię.
Tak,
ja
także tak rzeczywiście z tymi kartkami to masz rację. Czy mamy dzisiaj pytania dla słuchaczy naszych?
Zdecydowanie. Przygotowaliśmy kilka zagadek. Myślę, że nie sprawią śpiochom różnych trudności. Może Nikola, spróbuj pierwszą zagadkę.
Do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku. Po wypiciu go powinnaś A. schować kartonik tak, aby go nie było widać. B. zakopać kartonik w ziemi. C. zabrać kartonik z powrotem do domu.
324 22 55 i 801 327 462 to numer telefonu w Zielonej Górze. Jak ktoś prawidłowo wskaże zachowanie odpowiednie, otrzyma od nas taki upominek w postaci płyty zespołu My Trzy z przepięknymi piosenkami dla dzieci. Tutaj szeleszczę w opakowaniem, że jest
piękna,
ta płyta. Także czekamy.
Czasem biegnie przez podwórko, czasem chowa się za chmurką, czasem ma we włosach kwiat, taka piosenka na kilka lat. Na cztery i na sześć, na słońce i na deszcz, na cztery i na pięć, więc śpiewaj, gdy masz chęć. Na cztery i na trzy, na uśmiech i na łzy, na cztery i na dwa, zaśpiewaj tra-la-la. Czasem kryje się pod liściem, czasem w kropli deszczu błyśnie, czasem ją zanuci wiatr, taką piosenkę na kilka lat. Na cztery i na sześć, na słońce i na deszcz, na cztery i na pięć, więc śpiewaj, gdy masz chęć. Na cztery i na trzy, na uśmiech i na łzy, na cztery i na dwa, zaśpiewaj tra-la-la. La, la,
la, la. Jest już z nami Alicja, halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Alicjo, czy ty tańczyłaś przy tej muzyczce?
Tak.
No tak nam się wydawało, że jakieś małe nóżki tupią po prostu w takt i w rytm. To bardzo się cieszymy. Myślę, że jak odpowiesz na naszą zagadkę, to będziesz sobie mogła potańczyć do, powiedzmy, 10 piosenek, które znajdują się na płycie. Proszę powiedz, jak trzeba się zachować, kiedy w lesie wypijemy soczek w kartoniku? Co trzeba z tym kartonikiem potem zrobić?
Trzeba kartonik zabrać do domu.
Czy to jest dobra odpowiedź, Nikola?
Dobra.
Oczywiście.
Chociaż musimy ci powiedzieć, Nikola, Alu, że kiedy Nikola przeczytała tę zagadkę, to pani Marta wskazała na jeszcze jedną możliwą odpowiedź. Pani Marto.
Tak, ja myślę, że najlepiej w ogóle nie kupować napojów i soków w kartonach, dlatego że to są opakowania wieloelementowe, które praktycznie nie dają się ponownie przetwarzać. One lądują po prostu na setki lat na wysypisku, więc jeżeli kupujemy napój, to albo w szklanej butelce najlepiej, ewentualnie już lepiej w plastikowej niż w kartoniku, ale tak naprawdę najlepiej wziąć ze sobą wodę i owoce. Tutaj nie potrzeba żadnych opakowań.
Tak, bo w takich soczkach dla dzieci, które są bardzo smaczne zapewne, tak? Dzieci?
Tak.
Są smaczne. Jest bardzo dużo czego?
Chemii.
Cukru.
Cukru, barwników, konserwantów, syropu glukozowo-fruktozowego i różnych innych rzeczy.
A to
rzeczy.
Jest niezdrowe dla naszego organizmu.
Zdecydowanie.
Także uwaga, uwaga rodzice, ogólnie obrzydzamy wam te napoje.
Żadnych napojów w kartoniku.
Samemu takie soczki.
Tak, to jest najlepszy pomysł.
Alicjo, czy ty postępujesz proekologicznie? Czy jesteś ekologiczna?
Tak.
A jak to wyrażasz? Jakiś przykład nam podaj.
Pomagam mamie sortować śmieci.
No i to jest poważna czynność dla dziecka. No a jak jeszcze do tego sobie potańczysz i pośpiewasz po pracy, to jesteś zdrową, wesołą dziewczynką. Tak sobie wyobrażam.
Tak. Tak?
No. To myślę, że podróż w czasie, czyli ta płyta zespołu My Trzy, bardzo cię ucieszy. Jak posłuchasz piosenek, to potem kiedyś do nas zadzwonisz i opowiesz, czy się podobało. Możemy się tak umówić.
Dziękuję.
Dziękujemy również za telefon. Miłego dnia życzymy i dalej opowiadamy o...
A my byśmy bardzo chcieli wykorzystać to, że mamy takiego super gościa dzisiaj. Tak jak powiedziałam wcześniej, pani Marta już miała okazję z nami się spotkać i to było dla nas naprawdę wspaniałe doświadczenia. A dzieci przygotowały kilka pytań do naszego gościa. Kto chciałby pierwszy zadać pytanie? Antek, proszę.
Po co segregujemy śmieci?
Po co segregujemy śmieci? To jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę najlepiej byłoby śmieci w ogóle nie wytwarzać albo wytwarzać ich jak najmniej. I są takie ruchy coraz popularniejsze, gdzie ludzie starają się jak najmniej śmieci wytwarzać, ale kiedy one już są wytworzone, to coś trzeba zrobić, żeby te śmieci nie zajmowały ogromnych powierzchni ziemi i oceanów, ponieważ to jest coraz większy problem. Można je na przykład przetwarzać ponownie. Nie, a żeby je przetwarzać ponownie, jest łatwiej, jeżeli są wysegregowane osobno plastiki, osobno szkło, osobno papier, osobno odpady organiczne, z których można wspaniały kompost uzyskać. Wtedy po prostu proces ponownego przetwórstwa jest łatwiejszy. I dlatego już segregowanie na poziomie naszego domu po prostu znacznie ułatwia ten proces.
Janku, jakieś pytanie do pani Marty?
Jestem bardzo ciekaw, czym zajmuje się ekolog.
Czym zajmuje się w ogóle ekolog? Wbrew pozorom wcale nie śmieciami. To znaczy to, że ekologia kojarzy nam się właśnie ze śmieciami i z segregowaniem śmieci, to tak już się jakoś utarło i przyjęło, że to dbanie o środowisko kojarzy się z ekologią i to dbanie o środowisko kojarzy się ze śmieciami. Ale tak naprawdę ekolog zajmuje się tym, tak jak przeczytałeś właśnie, Antek, w tym wierszu, czyli właśnie badaniem powiązań między różnymi organizmami, w tym również człowiekiem, a środowiskiem. Czyli to środowisko tam się pojawia i rzeczywiście to ekolog może również stwierdzić, że jeżeli w środowisku są jakieś niekorzystne zmiany, zanieczyszczenia, to cierpi na tym tak naprawdę całość. Nie tylko tak, jeżeli zatrujemy jakiś jeden ekosystem, jakąś jedną rzekę, jeżeli wyginie jakieś jedno zwierzę albo jedna roślina, to tak naprawdę ma to wpływ na nas również. Na wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny, na oceany, na kontynenty i na nas samych. Po prostu ekolog zajmuje się badaniem tego, że wszystko jest ze sobą połączone, że nic nie istnieje w przyrodzie oddzielnie.
Czyli nawet są potrzebne komary,
oczywiście. Mrówki, tak, tak. Tym się właśnie zajmuje ekolog. Tym
żaby.
Właśnie.
Mhm. Nikola.
Dlaczego zieleń jest potrzebna w mieście?
A to jest pytanie bardzo na czasie, zwłaszcza, że zbliżają się wybory samorządowe i różne takie tematy zieleni miejskiej wypływają. Zieleń jest bardzo potrzebna w mieście, dlatego że w mieście jest generalnie więcej zanieczyszczeń. Jest mniej tlenu, bo jest dużo samochodów, które zużywają ogromnej ilości tlenu, o czym nie każdy wie. I drzewa, przede wszystkim drzewa, zieleń wysoka, trawniki, krzaki, klomby też, ale mniej. Przede wszystkim drzewa, szczególnie stare drzewa, są takimi filtrami. Wchłaniają pyły, wchłaniają dwutlenek węgla, wchłaniają zanieczyszczenia, a w zamian, zupełnie za darmo, za pomocą darmowej energii słonecznej, której jest mnóstwo, produkują tlen, czyli to, co jest nam wszystkim potrzebne do życia. I dlatego tak jest ważne, żeby drzewa, jak najwięcej drzew było w miastach. Również w miastach. Nie tylko w lasach, ale również w miastach.
Ja tutaj mam takie specjalne zdjęcie przygotowane na okoliczność naszego spotkania i widzę na tych zdjęciach zapracowane dzieci, które w takich bruzdach, pani Marto, proszę zobaczyć, to będzie zagadka dla pani. Co robią dzieci?
Widzę dzieci w lesie, w bruzdach z jakimiś łopatami, szpadlami. Czyżby sadziły las?
Tak. Nikola, wygrała to pani od nas talon na balon.
Co to było, powiedz mi, za przedsięwzięcie, które wasza klasa zrobiła?
Sadziliśmy las, żeby było więcej powietrza.
Antoś, co to za praca? Czy to była twoim zdaniem ciężka praca? Czy mieliście w ogóle satysfakcję z tego, że sadziliście te drzewka?
To akurat była dla mnie przyjemność, nie wiem jak dla kogoś.
Kacper, dla ciebie to też była przyjemność?
No tak.
Przecież ręce były brudne, buty były brudne.
No, było fajnie. Fajnie spędziliśmy czas.
Kasper, a wyobrażasz sobie, że jak przyjdziesz do tego na to miejsce za 60 lat, to tam będzie duże drzewo? Tak myślę, pani Marto, że z 60 lat.
Za 60 lat to już zdecydowanie będzie duże.
To już będzie duże. To ze swoimi wnukami nawet tam
przyjdziesz. Nawet za 30 jak przyjdziesz, to będzie już takie całkiem spore.
Powiesz, tu tato, wasz dziad też zasadził drzewo.
Ja dodam, że pan leśniczy nie nadążał z przynoszeniem właśnie sadzonek tutaj i tata Antka zaangażował się również w pomoc tutaj dzieciom i siostra Antka i mama Kacpra i Nikoli i również mama Olka z naszej klasy, także rodzice również chętnie tutaj wzięli udział w tej akcji. Antoś, coś jeszcze byś dodał?
Chciałem powiedzieć, że ten przyrząd, co się sadzi las, to się kosztur nazywa.
To urządzenie, co robisz, otwór w ziemi, tak? I potem sadzonkę się tam wkłada.
Co niektórzy oczywiście żartowali, żebyśmy pamiętali, że zielonym do góry trzeba sadzić, ale miejmy nadzieję,
to jest dosyć istotne,
że drzewka pięknie wyrosną i rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, kiedyś po latach dzieci przyjdą i zobaczą, jakie piękne drzewa tam wyrosły.
A pani Marty, czy są jakieś pytania jeszcze do pani
oczywiście,
Marty?
Oczywiście, mamy całą listę pytań. Nikola, jakieś pytanie jeszcze do pani Marty? Jakie byś zadała?
Czy to prawda, że są dzikie rośliny, które można jeść?
Oczywiście. To znaczy jeszcze kilka tysięcy lat temu, kiedy nie było rolnictwa, ludzie żywili się wyłącznie dzikimi roślinami. Nie było roślin uprawnych. Później było coraz więcej roślin uprawianych, ale wciąż jeszcze kilkaset lat temu te dzikie rośliny były bardzo ważną częścią naszej diety. I to zostało trochę zapomniane, ale w tym momencie dzikie rośliny wracają do łask. I dzisiaj o godzinie 16 na ulicy Gajowej 54 odbędzie się taki spacer przyrodniczy. Wstęp wolny, to jest ramach Zielonego Czerwca, na którym właśnie różnych dzikich roślin będzie można spróbować. A więc ja nawet w mieście takie rośliny rosną.
Mam pytanie do tego małego chłopczyka, przytulonego do mamusi, do Tyma. Tymo, czy ty potrafiłbyś ugotować jakąś zupę? Jakbyśmy tak przyszli do ciebie niespodziewanie, a ty masz po prostu ogród pełen dzikich roślin.
Tylko jedno.
Jaką zupę nam byś ugotował?
Zupę dyniową z makaronem.
No proszę. Dzika dynia tam rosła w ogródku, tak?
Z dzikim makaronem.
Z dzikim makaronem. No cudownie. No to się bardzo cieszymy. To możemy wpadać na tą zupę do ciebie, Tymo, tak? Dyniową. No świetnie, czujemy się zaproszeni.
A ja zapytam, żeby wiedzieć, jakie te rośliny można jeść, bo chyba nie wszystkie są jadalne, prawda?
No oczywiście nie wszystkie, niektóre są nawet trujące.
No właśnie, czyli trzeba taką wiedzę gdzieś poznać, nie wiem.
Trzeba taką wiedzę poznać, trzeba poczytać, można pochodzić właśnie na takie spacery przyrodnicze i się dowiedzieć, ale są też rośliny, które każdy rozpozna i w ogóle nie jest to trudne, na przykład pokrzywa. Pokrzywę rozpozna każdy, wystarczy jej dotknąć, jak się człowiek poparzy, to znaczy, że to jest pokrzywa. Tak samo jadalny jest chociażby mniszek lekarski, zwany popularnie mlekiem. Też jest to roślina, którą raczej łatwo rozpoznać.
A dzieci znają jakieś inne dzikie, inną dziką roślinę oprócz tych, które wymieniła pani Marta? Antek zna jakąś dziką?
Ja znam szczaw.
Szczaw, jak najbardziej. To chyba najpopularniejsza dzika roślina jadalna. Niektórzy sadzą w ogródku, ale zazwyczaj jest zbierany po prostu na łące ze stanu dzikiego, jak najbardziej.
Pewnie jesz zupę szczawiową z jajkiem.
Albo tak? Po prostu szczaw można sobie jeść też na surowo.
Ja na przykład czasami gdzieś idę z tatą na spacer, to tata czasami jak zgłodnieje, można powiedzieć, to znajdzie ten szczaw, sobie zje i naprawdę ja też lubię jeść szczaw.
Czyli można się w lesie uratować.
Jak najbardziej.
Jak wiemy, co jest do czego.
No zdecydowanie, bo właśnie tak trochę się obawiam, że jakbym tak czegoś nie poznała, tak nie wiedziała, że to jest jadalne, to można sobie tutaj jeszcze zaszkodzić na pewno, prawda, jakimiś...
Może bolbrzucha, takich naprawdę bardzo trujących roślin, takich rzeczywiście śmiertelnie trujących, to jest w Polsce dosłownie kilka. Jest sporo takich niejadalnych, które są po prostu niesmaczne, więc po spróbowaniu małego listka by nam po prostu nie smakowało. No oczywiście lepiej wiedzieć, co się zbiera, mieć jakiś, nie wiem, można wziąć atlas, można kogoś zapytać. W tym momencie najłatwiej wstawić są różne grupy internetowe, gdzie można po prostu wstawić zdjęcie, zapytać, czy to na pewno to i są tam również specjaliści, którzy mogą na takie pytanie odpowiedzieć.
Ale chyba też bezczarny jest zdrową, prawda?
Bezczarny, tak, jest zdrowy zarówno owoc, jak i kwiat, jest bardzo zdrowy, natomiast trzeba pamiętać, że bezczarny właśnie na surowo jest trujący.
Czy musi to być nie
jemy. Więc na surowo bzu czarnego nie jemy, ale w postaci albo herbatki, albo po jakiejś obróbce cieplnej, albo soku z owoców, albo syropu z kwiatów, jak najbardziej ma bardzo korzystne działanie na zdrowie.
Ale skoro pani powiedziała, że chodzicie po mieście i szukacie tych jadalnych roślin, to trzeba wybierać oczywiście takie stanowiska daleko od drogi.
Tak, przyjmuje się tą granicę 50 metrów od drogi, gdzie już rzeczywiście jest ten poziom zanieczyszczeń mniejszy. Tak się mówi, 50 metrów, więc w jakichś parkach, lasach, w Zielonej Górze mamy naprawdę sporo wspaniałych parków i nawet lasów, gdzie takie rośliny można znaleźć.
To może teraz damy odpocząć chwilkę pani Marcie, to może kolejna zagadka dla naszych słuchaczy, może też słuchacze się włączą do dyskusji, powiedzą o swoich działaniach ekologicznych. Anto, chce zadać zagadkę, tak?
Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, więc podchodzisz, aby go pogłaskać, przepędzasz zwierzę, trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych.
324 22 55 i 801 327 462 to numery telefonów w studiu Radia Zachód. Wyczytałam na płycie, którą mam, drugą, że w środku oprócz płyty znajdziemy pachnącą książeczkę, małe i duże naklejki do wyklejania płyty i... żelowe naklejki na telefon i małe i duże naklejki do wyklejania płyty i błękitną bransoletkę.
O rany.
Taki pakiet.
Na bogato.
No, myślę, że płyta by wystarczyła w zupełności. No ale to jak wydawca chce zachęcić dzieci takimi historiami, to dlaczego nie? Czekamy na odpowiedź.
Jestem sobie ogrodniczka, mam nasionek u koszyczka, jedne gładkie, drugie władki, a z tych nasion będą kwiatki. Kwiatki, bratki i stokrotki, dla Malwinki, dla Dorotki. Kolorowe i pachnące, malowane słońcem.
Kwiatki, bratki i stokrotki, dla Malwinki, dla Dorotki. Kolorowe i pachnące, malowane słońcem.
Mam konewkę z dużym uchem, co podlewa grządki suche. Mam łopatkę oraz grabki, bo ja dbam o moje kwiatki. Kwiatki, bratki i stokrotki, dla Malwinki, dla Dorotki. Kolorowe i pachnące, malowane słońcem.
Kwiatki, bratki i stokrotki, dla Malwinki, dla Dorotki. Kolorowe i pachnące, malowane słońcem.
Jest już z nami Ela, jeśli dobrze zrozumiałam. Halo, halo.
Ola.
Ola. Ola jest z nami. Ole, poprosimy, żeby troszeczkę ściszyła radio, bo troszeczkę się sprzęga. I powtórzymy pytanie specjalnie dla ciebie. Antek powtarza pytanie.
Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka. Więc podchodzisz, aby go pogłaskać, przepędzasz zwierzę, trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych.
Olu, co robisz?
Informuję o spotkaniu dorosłych.
Tak, to jest dobra
to odpowiedź. To jest dobra odpowiedź. A jak myślisz, o czym świadczy to, że dzikie zwierzę nie ucieka przed człowiekiem? Ola nam odpowie.
No bo zwierzę może być mną zainteresowane, a ja mogę się go bać.
No to tak, rzeczywiście trzeba zachować ostrożność, ale na co też może wskazywać? Bo zwykle dzikie zwierzę jest płoche. Jak nie ma złych zamiarów, to nie zbliża się do człowieka. Chyba, że chce nas zaatakować i nas zjeść. No ale...
Może być chore.
Czy to prawda jest, pani Marto?
Może być chore. I chociaż na szczęście wścieklizny u nas już w tym momencie jest dzięki szczepieniom bardzo mało, to jednak ciągle się zdarza i takie zwierzę chore, czy to na wściekliznę, czy to na jakąś inną chorobę, może rzeczywiście może być zmiana zachowania tego zwierzęcia. Zwierzęta leśne dzikie zwykle są płochliwe, zwykle uciekają przed człowiekiem, a jeżeli zwierzę nie ucieka, to jest po prostu podejrzane i do takiego zwierzaka lepiej się nie zbliżać.
To ja się teraz przestraszyłam, bo w moich truskawkach ostatnio był lis.
Ale uciekał.
Właśnie nie.
Ale może truskawki smaczne.
Bywają też zwierzęta, które są na przykład wychowywane przez ludzi i później uciekają do lasu i one też są takie półoswojone, ale do takich zwierząt też lepiej się nie zbliżać. Po prostu ominąć łukiem, bez paniki, bez uciekania, po prostu zostawić takie zwierzę najlepiej w spokoju, ewentualnie zgłosić.
To jeszcze zapytamy Olę o jej działania czy postępowanie proekologiczne. Jakiś przykład możesz nam ze swojego życia podać?
Czy coś robisz dla środowiska?
No, ja na przykład sadziłam tulipany w naszym szkolnym ogródku Pola Nadziei i spotkałam kiedyś taką sarenkę i ona jechała samochodem i ona na nas patrzyła. To ja tak się zaczęłam trochę bać i tak przestraszyłam się i zaczęłam chować sobie twarz w dłoniach.
Aha, no to tak nie, jakby zeszłaś też z drogi tej sarence, tak? No to tu zachęcamy. Antek tutaj cały czas chciał się coś jeszcze dopowiedzieć. Już nie, już zapomniał. Z wrażenia.
Ja może jeszcze dodam, tak? że zwierzęta leśne nie są dla nas żadnym zagrożeniem, tak? Jeżeli nie są chore, to nie trzeba się ich bać. One żyją sobie, my żyjemy sobie i nie są w żaden sposób dla nas groźne ani straszne.
Antek sobie przypomniał.
Też jeszcze ostatnio nam pani mówiła, że jak na przykład jakiś lis jest albo sarna leży i nie odbiega od nas, możliwe, że jest zranione i matka, nie wiem, pobiegła, uciekła, bo na przykład ktoś się przestraszył, jakiś dzik na przykład był, no i zranił tą sarnę, no i mama no, odbiegła od młodego i powinna po niego wrócić. Lepiej go nie dotykać, bo jak się dotknie młode, to zmieni się zapach i matka już go nie rozpozna.
To znaczy, może powiem tak, jeżeli znajdujemy, to jest bardzo ważne, bo to jest właśnie temat na czasie. Jeżeli znajdujemy młodą sarenkę leżącą sobie cichutko w trawie, albo młodego jelenia, albo młodego ptaszka, który ma już jakieś tam pióra, ale siedzi sobie na ziemi, to nie należy ich ruszać, dlatego że to jest sposób zwierząt na ukrycie swoich młodych. Tak, saren, szczególnie saren. One sobie po prostu siedzą w trawach, takie zwierzę nie ma zapachu, więc nie zostanie wyczute przez drapieżnika, a matka pewnie gdzieś się kręci. Jeżeli my zabierzemy biedną, kochaną sareneczkę, to po prostu ją zabierzemy od mamy, tak jakby ktoś nas wziął i z ulicy, kiedy wracamy ze szkoły, bo to biedne dziecko bez mamy chodzi, więc trzeba się nim zaopiekować. Nie, no nikt by tego chyba nie chciał. I właśnie tak samo młodych ptaków, które już trochę podlatują, tak zwanych podlotów, też nie należy zabierać, jeżeli zwierzę nie jest ranne, jeżeli nie siedzi na środku ulicy. Jak siedzi na środku ulicy, można je przenieść na krzaczek, ale nie zabierajmy zwierząt od mamy. Ta mama gdzieś w pobliżu jest i czeka, aż sobie pójdziemy.
To myślę, że Ola teraz miała spory wykład dotyczący proekologicznego zachowania. Olu, ja bardzo Ci dziękuję za prawidłową odpowiedź. Oczywiście płyta jest Twoja, tylko teraz proszę, żebyś się nie rozłączyła, bo muszę zapytać o sposób przekazania Tobie tej płyty. A my w tym czasie poprosimy Pana Andrzeja i dzieci przedszkolaki, żeby nam opowiedziały, jaką rolę w przyrodzie pełni deszcz. I potem będziemy nad tym dyskutować.
Lepiej jest, jak pada deszcz, no bo wtedy deszcz pomaga roślinom rosnąć, bo to też jest czysta woda. Gdyby na przykład nie było deszczu, to by nasz świat był szary, ponury, nie byłoby w ogóle drzew, ani na przykład jabłek i gruszek. Deszcz jest bardzo potrzebny, no bo dzięki temu może dużo się rzeczy zjawić, no i wtedy, gdyby nie było deszczu w ogóle, no to wtedy by aż tak nie było wesoło.
Deszcz jest, żeby było więcej wody. W Afryce prawie nie ma.
Z deszczu się też robią chmury, że jak pada deszcz, to wtedy ten deszcz się łączy i się robią chmury.
Deszcz jest potrzebny do życia dlatego, bo zwierzęta wtedy nie będą miały co pić.
Jeszcze od deszczu powstają kałuże i rzeki różne.
Deszcz jest potrzebny i bardzo dobrze jakby padał, ale nie aż tak często, bo cały czas byśmy musieli siedzieć w domu.
Deszcz jest potrzebny dlatego, że na przykład jak pies ma sucho i siedzi cały czas na dworze, a na przykład nie ma wody w kranie, to on ma taką miskę i mu ten deszcz może nakapać do miski, wtedy ma co pić.
Deszcz jest potrzebny, bo w deszczu można się bawić i skakać po kałużach.
No i nie wiem, czy ten ostatni element nie jest najlepszy z tego padania deszczu, Antek?
No bo ta woda właśnie z tych chmur może być zanieczyszczona i lepiej tak nie robić.
Żeby co, żeby nie padało? Nie trochę popada
ten deszcz. Tak samo jakby nie pić. Znaczy, nie łapać buzią tych kropel z nieba.
To nie wiem, do eksperta się
odniesiemy. Rzeczywiście jest coś takiego jak kwaśne deszcze, jeżeli żyjemy w środowisku, które jest zanieczyszczone, tak? Są pyły z fabryk, są na przykład jakieś związki siarki czy azotu w powietrzu i połączą się z wodą z deszczu, to rzeczywiście takie deszcze mogą być szkodliwe. Ale jeżeli jest to, albo jeżeli na przykład długo nie pada i jest dużo pyłu w powietrzu i ten taki pierwszy deszcz spłukuje ten pył, to on rzeczywiście jest zanieczyszczony. Ale jeżeli pada już dłuższy czas, albo jeżeli jest to deszcz na jakimś takim bardziej czystym terenie, to woda deszczowa jest wspaniałą, czystą wodą, którą możemy zbierać i do picia, i do mycia, i doskonale na przykład do płukania włosów się nadaje, bo to jest miękka woda. I polecam.
No tak, ale czy zgadzacie się z tymi teoriami dzieci, że deszcz jest tak, ma różne właściwości takie? Czy coś jeszcze wymyślicie, Antek?
Ja lubię jak na przykład, bo ja mieszkam tak bardzo blisko lasu, nawet można powiedzieć, że mieszkam w lesie, no i ja często jak pada deszcz, lubię wyjść se przed dom i powciągać se tego świeżego powietrza. Mhm.
I posłuchać, jak kropelki uderzają o listki drzew. Proszę, Jan. No,
chyba najważniejszą rolą deszczu jest też to, że podlewa różne rośliny, pola i rośliny, drzewa, które same rosną i człowiek ich nie podlewa.
No myślę, że to jest istotne, jak jechaliście do Zielonej Góry, to widzieliście zapewne pola ze zbożem, które tak średnio rośnie, bo jest mało deszczu, tak?
I mamy nadzieję, że skoro o tym deszczu tak teraz mówimy tyle, to chyba to ten deszcz trochę spadnie. A Kasper, ty lubisz deszcz?
No tak.
A dlaczego? A co robisz, jak jest deszcz?
Idę na dwór biegać.
Mhm. A Tymo, co lubi robić najlepiej, jak deszcz pada?
Skakać właśnie w kałużach.
No skakać w kałużach.
Kto z nas nie lubi skakać w kałużach?
Lubicie skakać w kałużach?
Tak.
Ja też lubię.
No, ja też lubię. Ja też lubię. Oczywiście, to jest najfajniejsza zabawa.
I ten raz był wielki deszcz.
I były pewnie wielkie kałuże w związku z tym, tak?
Nie, dużo kałuż.
Dużo. Mhm. To można sobie taki tor przeszkód. Ale skaczesz w kałużach w kaloszach czy na busaka? Jak to robisz?
Bo wtedy nie wiedziałem, że będzie aż taki wielki deszcz i miałem chodaki, bo nie wiedziałem.
Ach, nie byłeś przygotowany po prostu. Ale chodaki były na nóżkach. No to najważniejsze.
Świetnie. Tak było.
A ja poproszę teraz Nikolę o przeczytanie wiersza pod tytułem Na leśnej polanie.
W naszym lesie na polanie wielkie dzisiaj zamieszanie. Był tu chyba wróg przyrody i narobił wiele szkody. Krzaczek płacze, ptak nie śpiewa. Połamane młode drzewa. Siatki, puszki i papiery i butelki leżą cztery. Każdy starszak koszyk niesie, zaraz będzie czysto w lesie. Tak bym chciała żyć na świecie, w którym śmieci nie znajdziecie. Kosze służą na odpadki, pamiętajcie o tym, dziadki.
Bardzo dziękuję Ci za ten wiersz. I tak mi przyszło do głowy. Wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi, koledzy i koleżanki przychodzą do nas w gości, pobawić się. Tak? Do naszego domu. Janek, to jak przychodzą do Ciebie koledzy i tak jecie chipsy, tam jakieś różne cukierki i oni Ci ten bałagan cały zostawiają w domu. Co Ty na to?
Że... To nie będzie na pewno miłe dla mnie.
No tak sobie wyobrażam. No, to teraz tę historię przenosimy do lasu. Idziemy do lasu. Do miejsca, gdzie mieszkają zwierzęta.
No i to jest ich domek, nie? Też nie będzie miłe.
No właśnie, to sobie wyobraźcie.
Las od tego się psuje. Te wszystkie śmieci niszczą las.
No właśnie, bo to jest ważne, że śmieci to nie jest tylko kwestia estetyki, że one są brzydkie, ale one przede wszystkim są szkodliwe, produkty ich rozkładu mogą być szkodliwe dla roślin, dla zwierząt. Śmieci, na przykład ptaki, zwierzęta zaplątują się w foliowe reklamówki, często zwierzęta zjadają na przykład kawałki plastiku, szczególnie morskie zwierzęta, morskich zwierząt to dotyczy i później umierają, tak, z tego powodu, że mają w żołądkach pełno plastiku. Znajdowane są wieloryby, czy inne morskie zwierzęta z żołądkami pełnymi plastiku, tak? Bo one nie wiedzą, że to jest plastik. Myślą, że jeżeli coś jest niebieskie i migocze, to jest rybka. Czy na przykład żółwie wodne, oceaniczne często nabierają się w ten sposób, że widzą dryfującą reklamówkę, myślą, że to jest meduza. Ich największy przysmak zjadają i to jest właściwie koniec dla takiego żółwia. Więc to nie jest tylko kwestia tego, że śmieci brzydko wyglądają, ale przede wszystkim śmieci zabijają. Więc biorąc reklamówkę w sklepie, można się zastanowić, czy przypadkiem tego wszystkiego nie uda nam się jakoś przenieść w rękach, w kieszeniach, w torebce albo w przyniesionej ze sobą płóciennej torbie.
Antek.
Niektórzy ludzie po prostu zapominają, że nasz las, nasze lasy dają tlen, no i no wyrzucają te śmieci, no i później się dziwią, że głowa ich boli, no albo się źle czują.
To proszę, Jan?
Też właśnie jesteśmy na spacerze w lesie. Na początku czuje się ładne powietrze, a później powietrze się po prostu zmienia, nie ma czym oddychać i nawet nie chce się chodzić po tym lesie już.
No i tu patrzymy, a tam jakaś kupa śmieci.
Dokładnie.
Jakaś lodówka, czy kanapa, czy telewizor.
No, tak.
No, ja często spotykam. A słuchajcie, tak słuchając waszej wypowiedzi, przyszło mi do głowy, jakiego słowa używacie w takiej szkolnej gwarze na określenie zachowania, które jest... niepotrzebne, śmieszne, głupie, niemądre. Jest takie słowo?
Ogólnie to jest popisywanie się, tak.
No, ale tak...
No, ale jak się na to teraz mówi?
Jak się teraz... Ja po prostu tak badam językowo was. Pani Sylwia może wie. Antek.
No, cytuję, no. Żeby nie było.
No dobra, cytat.
To jest debil, idiota, głupę.
Ach, nie, to takich słów się nie spodziewam. To raczej osoba, ale... Bo... Pani Sylwia, pani pomoże.
No coś w tym jest.
Coś w tym jest, tak? Ale chodzi mi o takie określenie. Słyszała pani, no nie wiem, czy na przykład znacie takie słowo jak obciach?
No, żenada się jeszcze żenada, mówiła, ale to już chyba też nie, to już tak chyba nie mówi.
Nie chciałam po prostu się, bo takie staroświeckie to
słowo
jest.
Czasami moi uczniowie mówią przypał, ale przypał.
Chodziło mi o takie nowoczesne bardziej słowo, no bo tu mamy obciach, to jest starożytne, no. Żenada też. Antek coś myślił.
Na przykład mówię, co się sapiesz.
No to dobrze, to jeżeli tak mówicie,
bo
to...
Bo XD to nie o tym.
Jak? Pani Marta, widzę, że pani jest na bieżąco.
Tak, jestem na bieżąco. Przynajmniej się staram.
Aha, czyli ogólnie...
Czy można daba zrobić, jak się coś takiego widzi? O, brawo. Tak,
o,
szkoda,
że
słuchacze tego nie widzą.
To jest taki gest ręką, ten dab.
Na przykład XD zostało młodzieżowym słowem roku.
XD.
I to ogólnie znaczy to, że jak ktoś wyrzuca śmieci do lasu, to jest...
jest pozytywne. Gdy jest pozytywne, dab jest taki bardziej jest właśnie śmieszne. Coś odpowiednik żenady.
Czyli dobra, czyli
jeśli
dab,
ja się w ogóle orientuję, bo może już coś się zmieniło.
Ale to mówimy, jesteś dabem, czy pokazujemy
nie.
Ten gest, taki jakbyśmy z łuku strzelali, tak bym to mogła powiedzieć, tak?
Z tego co ja wiem, to dab to jest jak jest się z siebie dumnym.
A to się coś jak, zmienia.
A to widzicie. No ja nie jestem jakoś na bieżąco, Antek.
Kiedyś było modne takie rzucanie butelką, żeby stanęło na swojej podstawie. No i jak ktoś tak zrobił i stanęło, to zawsze robił daba.
Dobrze, czyli ale ustalamy, że
ale tę butelkę potem wrzucał do śmieci.
Zdecydowanie. A jeszcze butelka musiała mieć trochę wody.
Aha.
To no wtedy efekt płynu. Jest. Czyli tak, ustalamy, że przypał, tak mówiłeś?
Tak, przypał.
Że jak ktoś się zachowuje nieekologicznie, wyrzuca śmieci obok śmietnika albo w ogóle nie wie, że są śmietniki na świecie, to mówimy, zrobiłeś przypał, tak?
Na przykład,
ale,
nie,
prostu, albo, ale przypał.
Albo ktoś wyrzuci śmieci i ktoś to zobaczy, to jest dopiero przypał.
O, no to teraz nam Jasiek zdefiniował. Pani Sylwio, jeszcze mamy chwilkę czasu, 5 minutek.
To w takim razie, słuchajcie, ja bym chciała jeszcze, żeby tak podsumować to, o czym my rozmawiamy. Janek ma jeszcze taki, myślę, wiersz na podsumowanie. Przeczytaj nam proszę wiersz.
Ziemię mamy tylko jedną, więc szanujmy ją. Bo cóż z nami stanie się, gdy zniszczymy własny dom? Giną ptaki i zwierzęta, giną drzewa w lesie. Nic nie robiąc, wciąż czekamy, co nam los przyniesie. Dość lenistwa, ruszmy razem i działać zacznijmy. Żeby żyć móc na tej ziemi, więzy zacieśnijmy. Chrońmy lasy, chrońmy wodę, dbajmy o przyrodę. Uczmy kochać las i łąkę, pokolenia młode.
Tak, dużo mi to dał ten wiersz i to, co dzisiaj pani Marta powiedziała, bo ja zrozumiałam, że ja muszę polubić mojego kreta, który mi robi kopczyki na ogródku, zaprzyjaźnić się z turkuciem podjadkiem, który mi podjada moje roślinki.
Tak? Nie truć mrówek.
Kret może zjeść tego turkucia.
No. To, czyli
to, też
mrówka,
to też jest ekologia, nie?
Z mrówkami też.
Tego turkucia, z mrówkami jak najbardziej. I tutaj w tym wierszyku była ciekawa rzecz, tak? Że gdy zniszczymy własny dom, to znaczy to nie jest tylko tak, że my idziemy z tymi śmieciami do domu zwierząt i drzew. Ten las jest też naszym domem, bo ta planeta, ta Ziemia to jest również nasz dom. I tak, to nie jest tylko tak, że świat przyrody i świat człowieka. Te światy nie mogą istnieć. Znaczy świat przyrody bez świata człowieka sobie jak najbardziej poradzi, natomiast człowiek jest częścią przyrody, jest jej elementem i im bardziej trujemy tutaj i śmiecimy, to tak naprawdę trujemy sobie. Sobie śmiecimy we własnym domu.
No ja nie wiem, czy to nie jest najpiękniejsza puenta naszego spotkania.
Myślę, że tak, ale ja bym chciała, żeby każdy z was jeszcze taką radę dał proekologiczną. Co, już mówiliśmy o tej oszczędzaniu wody, mówiliśmy o tych reklamówkach. Co jeszcze byśmy tutaj mogli podpowiedzieć? Ktoś ma jakiś pomysł? Jaki pomysł? Jeszcze z bateriami coś na przykład. Czy wyrzucamy baterie do kosza na śmieci?
Kacper? Jeśli masz zabawki, gry, ubrania, książki i tym podobne, z których już nie korzystasz, nie wyrzucaj ich do śmieci. Podaruj je komuś innemu. Jest wiele fundacji, gdzie można oddać niechciane przedmioty czy ubrania.
Dobrze, tak. I może ktoś jeszcze z tego
bardzo
skorzystać.
Bardzo proekologiczna rada.
Co jeszcze byście podpowiedzieli? A jak na przykład kupujecie pastę do zębów, to jaką można wybrać taką... Antek.
Większość ludzi mówi, że że kupuję w tych kartonikach, ale to jest nieprawda, bo jak te kartoniki się ma i nie wiem, z 20 ludzi kupi właśnie w tych kartonikach, no to takich 20 kartoników to ląduje.
Czyli produkujemy kolejne śmieci.
Tak zwany przypał. Mm-hmm. Tak?
No ale lepiej bez tego kartonika.
A jeszcze ważne jest, żeby nie kupować, to też nie każdy wie, pasty do zębów z mikrogranulkami, dlatego że te mikrogranulki to są maleńkie cząsteczki plastiku, które również są takim zanieczyszczeniem, które później to się nigdy nie rozłoży. I ten mikroplastik również jest na przykład poważną, szkodliwą taką rzeczą dla organizmów wodnych.
I tak moglibyśmy snuć opowieści, czego nie wolno, bo to wpływa na nasze samopoczucie, również na to, że chorujemy na różne choroby, nawet bardzo, bardzo straszne, z którymi walka jest bardzo trudna, dlatego kończąc naszą audycję, jeszcze raz przypominamy i zachęcamy do udziału w specjalnym turnieju szermierczym 19 czerwca o godzinie 17 w hali szermierczej w Osiru, w Drzonkowie. Turniej dla Janka Mieszkieło. Myślę, że zgromadzi ten turniej dużo osób, a Janek dzielnie stanie na planszy i wygra walkę ze swoją chorobą. Do tego zachęcamy i do tego, żeby również szanować środowisko, bo z popsutego, niedobrego, chorego środowiska również biorą się choroby. Może optymistycznie to nie zabrzmi na zakończenie audycji, ale szanujmy nasz dom, naszą przyrodę. W audycji wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 Sulechowiec 5B.
Nikola,
Janek,
Kacper,
Antek.
Była z nami pani Marta Jermaczek-Sitak, ekolożka i edukatorka przyrodnicza. Z pani Marto, dzisiaj o której?
Dzisiaj o godzinie 16 na Gajowej 54 zapraszam w ramach Zielonego Czerwca spacer przyrodniczy. A po spacerze o 18.30 zapraszam również na leśną medytację. Również na Gajowej.
Był z nami również Tymo i pani Sylwia Bączkiewicz.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Elżbieta Wozowczyk-Leszko i Andrzej Pijanowski. Do usłyszenia za tydzień.